Przede wszystkim to muszę zacząć chyba od życzeń, bo 10 lat jesteście na rapowej scenie. Jak to było przez te 10 lat? Ciężko było się utrzymać?
To znaczy na scenie jesteśmy trochę więcej niż 10 lat, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o nas, wszystko zaczęło się w 98 roku. Natomiast 10 lat już trochę z nakładem minęło od czasu wydania naszej pierwszej płyty legalnej, bo wcześniej to były produkcje, które wydawaliśmy nielegalnie, czyli szły w miasto, to były koncerty w formie supportów, więc taka droga, myślę, którą gdzieś tam każdy artysta przechodzi, żeby doczłapać się do wydania legalnej płyty. A co się wydarzyło przez te 10 lat? No bardzo dużo. No. Płyta Dekady jest jak gdyby podsumowaniem tej muzycznej strony, tego, co nas spotkało, tego, jak to wszystko ewoluowało, także można to usłyszeć na tej płycie.
Ja pamiętam taki okres, to był rok 2004-2005, kiedy nagle w polskiej radiofonii pojawił się taki wysyp właśnie młodych, zdolnych, utalentowanych hip-hopowców i także wy tam się pojawiliście, bo to był ten czas, kiedy pojawił się Mezo, Liber i sporo ludzi wtedy zaczęło hejtować waszą w ogóle muzykę, że to jest nie hip-hop, a hip-hopolo. Jak się odnosisz dzisiaj do tego po tych 10-9 latach?
Ja myślę, że nawet właśnie ten czas, w którym teraz jesteśmy, jeżeli chodzi o muzykę hip-hopową, no on to najbardziej zweryfikował, bo tak naprawdę kiedyś śpiewane refreny w utworach hip-hopowych to były jakieś ewenementy, powiedzmy, u nas w kraju, no bo wiadomo, za oceanem to wyglądało troszeczkę inaczej, bo tam robiło się takie rzeczy od bardzo dawna, ale u nas to jak gdyby był ewenement, no i teraz takie rzeczy są na porządku dziennym, także chyba życie zweryfikowało tak naprawdę tą całą historię z hip-hopolo i całym tym hatingiem. No a czy nas to jakoś tam bolało w tamtym okresie? No na pewno, bo wiadomo, jak każdy artysta robiliśmy rzeczy tak jak chcieliśmy, tak jak potrafiliśmy, no i to było na pewno, jeżeli chodzi o nas, szczere. Odbiór na początku był bardzo fajny, dopiero później zaczęła się nagonka, ale tutaj jak gdyby też warto by było trochę pomyśleć i doszukać się drugiego dnia nad tym wszystkim, no bo wiadomo, to jest jednak scena, to jest konkurencja, to jest też swego rodzaju biznes, zawsze był biznes. Więc i sami artyści oczywiście będący na tej scenie, no to jest właśnie dla nich konkurencja, no jeżeli chodzi o nas, o Ascetów, jeżeli chodzi o Meza, więc no po prostu robili co mogli, no.
To tak też wyglądało w ogóle, bo z tego, co gdzieś tam mi się przypomina, to był też taki moment, kiedy dużo mówiło się o środowisku z Poznania, z Warszawy i też trochę tym śląskim.
No dokładnie, no
i kieleckim
my
jeszcze.
My byliśmy jak gdyby środowiskiem z Poznania, chociaż jesteśmy grupą z Płocka, ale pierwsza płyta Wideoteka została wydana właśnie nakładem UMC, to była wytwórnia, która wtedy wydawała między innymi właśnie Ascetów, Meza, Hansa, także dużo takich zespołów praktycznie zaczęła swoją jak gdyby działalność od zespołów hip-hopowych, teraz to wiadomo ewoluowało, My Music wydaje wszystko. No także my chcąc, nie chcąc, no znaleźliśmy się nagle jak gdyby po tej stronie barykady poznańskiej, prawda? Także tak to wyglądało.
Jeżeli chodzi w ogóle o całą jakby muzykę waszą, to też wy pokazaliście, tworząc muzykę, że nie tylko można utrzymywać jeden beat w piosence, tylko też łączyliście różne style, no i do tego właśnie dochodziło to, że zrezygnowaliście z tego słynnego rapowania. Skąd w ogóle taki, a nie inny pomysł?
No tak to widzieliśmy, chociaż wtedy zespół składał się z czterech osób, nie licząc oczywiście DJ-a i reszty ludzi, którzy brali w tym udział, ale taki trzon stanowiło czterech chłopaków, każdy z nich miał inny charakter, inny smak muzyczny. No i dlatego te numery były tak zróżnicowane, a pomysł na śpiewane refreny, no po prostu tak mieliśmy chyba zawsze i tak mamy do tej pory, żeby robić to w ten sposób. Zresztą nawet słuchając teraz Dekady, o to nam chodziło, żeby właśnie pokazać tą różnorodność i właśnie dlatego nawet single nowe, bo tam są trzy nowe single, które zostały zrobione na tą płytę, są zupełnie, jeden od drugiego jest zupełnie inny, więc mamy single, który wydaliśmy jako pierwszy, Znów to mam. Teraz jesteśmy na etapie promocji Tylko mnie kochaj, który jest no chilloutowym, można powiedzieć popowym numerem, całkowicie śpiewanym. No i za chwilę trzeci numer, który nosi tytuł Zimny Lód, więc to jest typowo funk. No to są gatunki, które gdzieś tam nas charakteryzują i oczywiście ukierunkowują jak gdyby naszą dalszą działalność. Także mniej więcej tak to będzie wyglądało. No a pomysł, tak jak mówię, no to po prostu tak mieliśmy, tak zrobiliśmy, tak czuliśmy, więc naturalna sprawa.
Kiedy dzisiaj ktoś pyta się o 1.8L, to przede wszystkim to, co rzuca się od razu w uszy, w oczy, to jest hit Jak Zapomnieć. To jest przebój, który otworzył wam drzwi do takiej szerszej kariery. Ale powiedz mi taką rzecz, bo często jest tak, że właśnie muzycy, którzy mają na swoim koncie hity, mówią, że nienawidzą tej piosenki. I jak to jest w twoim przypadku? Czy to jest też tak, że kiedy słyszysz gdzieś w radiu Jak Zapomnieć, to nagle masz taką myśl, Boże, jak ja nie lubię tej piosenki?
Znaczy chyba nigdy tak nie było. Ten numer akurat jest napisany przeze mnie, on jest częścią mojego życia i mimo tego, że został zagrany przez nas setki razy, to jak gdyby z tej strony nie zdążyłem go znienawidzić. Natomiast wiadomo, no, wystartowaliśmy z takim singlem, który otworzył nam, tak jak mówiłeś, drzwi, które nawet nie marzyliśmy, że takie drzwi można otworzyć jedną piosenką, bo byliśmy zespołem zupełnie gdzieś tam nieznanym. Płock też nie jest miastem, powiedzmy, kultury muzycznej. Może teraz trochę to się zmienia, ale w tamtych czasach to po prostu była, jeżeli chodzi o tą kwestię, pustynia. No a ten numer spowodował, że no nagle mogliśmy stawać w szranki z artystami z całego kraju i to nie tylko ze sceny hip-hopowej, tylko ogólnie. Natomiast jest druga strona medalu. Oczywiście ten numer jest trochę naszym przekleństwem, bo ludzie spodziewają się takich numerów właśnie jak Zapomnieć, powiedzmy. No i ten numer jak gdyby w oczach takiego szarego, zwykłego słuchacza, który gdzieś tam nie śledzi, on nas charakteryzuje cały czas do tej pory. Ludzie spodziewają się takich numerów. No, my robimy troszeczkę inaczej, bo oczywiście to był jeden z numerów na płycie, wideoteka, tylko jeden i następne były różne. Także do tej pory robimy w ten sposób, że chcemy odkrywać, chcemy pokazywać jak gdyby nasze inne twarze muzyczne i eksperymentujemy. No a ludzie widzą nas właśnie przez pryzmat tego utworu, który do tej pory jest grany w ogólnopolskich stacjach radiowych, więc może z tej strony trochę go nie lubię. Natomiast jeżeli chodzi ogólnie o odbiór numeru, no nie zdążyłem go nie polubić, także jest spoko.
Tutaj powiedziałeś o tym, że jak ktoś słucha muzyki, musi poznać zespół z każdej strony. Ja też często wracam do takiej historii, która pojawiła się jakiś czas temu, kiedy Monika Brodka wydała Grandę. I też wtedy wszyscy nagle byli w ogóle zdziwieni, że jak to jest Monika Brodka. I też chyba ona dała się poznać z innej strony, kiedy pokazała swoje prawdziwe oblicze. I chyba też o tym chodzi właśnie w hip-hopie, że z jednej strony wydaje się numer, który ma przyciągać ludzi, ale też powodować, żeby oni zagłębiali się jeszcze bardziej w tą muzykę.
Dokładnie, no i na poszukiwaniu, na jak gdyby odnajdowaniu samego siebie w tej muzyce. Wiadomo, no czas też robi z człowiekiem takie rzeczy, że człowiek się zmienia, no, zmienia się jego charakter, zmienia się jego poczucie smaku. No jeżeli ktoś bawi się muzyką, ale w takim pozytywnym sensie, że lubi to robić, nie robi tego po to, bo musi, albo że ma jakiś tam wyznaczony schemat działania, tylko po prostu siedzenie w studiu, eksperymentowanie sprawia mu przyjemność, no to jest naturalna rzecz. No i ja podejrzewam z Moniką Brodką, zresztą ja ją znam właśnie z czasów, kiedy te jej największe hity, powiedzmy komercyjne, tak? One odnosiły sukces, my się spotykaliśmy przy różnego rodzaju Opolach, festiwalach, Sopotach. Także ja tą dziewczynę znam, no i no podejrzewam, że to jest bardzo podobna historia do naszej, no, że po prostu dziewczyna chciała czegoś więcej, chciała spróbować czegoś innego, no i no nie można sobie jak gdyby samemu stwarzać szuflady, no trzeba chcieć czegoś więcej, no robić to po prostu z serca, no.
Tak, bo jeśli człowiek się zamknie, to w pewnym momencie taką też rutynę odczuwa, że ciągle robię to samo, jestem zamknięty i nie idę dalej, nie? Ale no, też...
Dokładnie, i to jest straszne. To jest straszne i przerażające, dlatego jeżeli kiedyś poczuję coś takiego, że no nie, no muszę po prostu robić w ten sposób, bo muszę, no to chyba podziękuję. Dopóki gdzieś tam czuję potrzebę robienia świeżych, innych rzeczy, szukania przede wszystkim innych rzeczy, nie wiem, dla mnie recepta to jest coś takiego, tak samo jak w przypadku numeru Jak Zapomnieć. No nie było czegoś takiego, i ludzie w cudzysłowie oczywiście kupili ten numer, trafił w ich serca i po prostu, bo czegoś takiego nie było, więc to trochę też takie poszukiwanie, tak, nowych rzeczy. Tak to wygląda.
Często jest tak, że kiedy piszecie teksty hip-hopowe, już też mówię i wy, ale też inni, zawsze jest ten moment weny. Ale są momenty, kiedy trzeba użyć wulgaryzmów i właściwie jak to jest z tymi wulgaryzmami w hip-hopie? Bo wiem, że są tacy hip-hopowcy, którzy odbiegają, w ogóle nie używają, a są tacy, którzy aż piętnują w ogóle w swojej muzyce właśnie wulgaryzmy. Jak to jest z wami? Czy one są potrzebne w hip-hopie, czy może są po prostu takim mocnym, mocniejszym akcentem wypowiedzenia swoich emocji i swoich bolączek?
Wiesz co, chyba jest tak, że jeżeli są one potrzebne, to my ich używamy, chociaż nam się to często nie zdarza. No, jeżeli chodzi o gangsta rap, wiadomo, no to jest jak gdyby coś, co bez czego gangsta rap no nie mógłby być gangsta rapem. No, także jeżeli są one potrzebne, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ich użyć. No, najwyżej wypikują w radiu i tyle. No.
Dekada. Płyta, która podsumowuje wasze dziesięciolecie, to jest też można powiedzieć takie dobre podsumowanie z jednej strony, bo nagle patrzycie na tą płytę i mówicie, matko, to już tyle lat gramy na scenie i teraz jak zamierzacie promować tą płytę i ten jubileusz, jak on będzie świętowany przez was?
Czy tak jak mówiłem, kilka miesięcy temu zaczęliśmy od numeru, chyba 3 miesiące temu zaczęliśmy od numeru z Move to Mam. Jest to ukłon w kierunku właśnie fanów jak gdyby tej naszej hip-hopowej strony. Teledysk można znaleźć w sieci. Jeśli ktoś śledził, czy być może przypadkowo trafił, odbyła się już promocja, powiedzmy, telewizyjna. Teraz przechodzimy do numeru Tylko Mnie Kochaj. No i to samo, no, następna rzecz to oczywiście koncerty, budujemy trasę koncertową, także za chwilę będzie można nas zobaczyć na żywo i usłyszeć te numery, które są na płycie. Także taki sposób promocji.
Podejrzewam też, że będą wyjazdy do wielu polskich miast, mam nadzieję, że także pojawicie się w Zielonej Górze, bo z jednej strony to też miasto, które tą kulturą hip-hopową żyje, choć o tym się nie mówi.
Bardzo chętnie. Ja powiem ci szczerze, że ja nie pamiętam, czy my graliśmy w Zielonej Górze, ale to może z racji tego, że my tych koncertów w pewnym momencie graliśmy bardzo, bardzo dużo i nawet trzeba było chyba w notę się każdy zapisywać, żeby zapamiętać, ale jeśli nie graliśmy, to bardzo chętnie zawitamy z naszym materiałem i zagramy za was koncert.
Pewnie często jest też tak, że dostajecie albo dostawaliście przez długi, długi czas pytanie o to, skąd wzięła się wasza nazwa. Oczywiście nazwa wzięła się z ulicy, na której mieszkaliście. Czy wy wracacie często na tą ulicę?
No tak, praktycznie jesteśmy tam w każdą niedzielę, bo tam dalej mieszkają nasi rodzice, więc niedzielne obiadki jak najbardziej. Ale żeby spotkać tam ludzi, powiedzmy, z naszej młodości, tak, czyli znajomych, to szybciej to można chyba zrobić przez Facebooka, bo wiadomo, no każdy gdzieś tam się porozjeżdżał, czy po kraju, czy pozmieniał adresy w mieście. Także wracamy przede wszystkim ze względu na rodziny, a jeżeli chodzi o jakieś tam sentymentalne podróże ze znajomymi, to raczej umawiamy się na mieście, czy bo tak jest po prostu prościej, no nikogo już pod tym blokiem naszym nie spotkamy, wiadomo, każdy dorósł, ma rodzinę, pracę, zmienił adres, normalna kolej rzeczy.
No tak to właśnie wygląda, ale zobacz też, że czasy się zmieniły, bo kiedy my byliśmy piękni i młodzi, to często było właśnie tak, że czas wolny spędzało się właśnie gdzieś na trzepaku czy przed blokiem, no a teraz niestety te wszystkie blokowiska świecą pustkami, a to wynika z, no niestety, z tych nowych technologii, które strasznie się rozwinęły i tych młodych ludzi zablokowały w domach.
No dokładnie, ja powiem ci, mój synek, który ma 4,5 roku, no jest już tak wstrzelony w PlayStation, że ja sobie nie wyobrażałem w ogóle, że coś takiego jest możliwe, że takie małe dziecko może tak ogarnąć nową technologię, no ale po prostu może, no my musimy mu tam banować, oczywiście ma jeden dzień grania, cuda. Ale to tak jak mówisz, ta nowa technologia jednak trochę tak alienuje wszystkich, ludzie się wyłączają, no a trochę szkoda, bo jednak te relacje międzyludzkie są najważniejsze, takie bezpośrednie spotkanie twarzą w twarz, no jednak ja to wspominam bardzo dobrze i do tej pory ćwiczę, więc dla mnie to jest naturalne, podejrzewam, że dla młodzieży bardziej naturalne jest teraz po prostu klikanie Facebookiem i robienie sobie selfie i to jest dla nich naturalność, co będzie dalej, to jest pytanie.
Tak zahaczyłem o ten temat, bo pomyślałem sobie teraz, że większość młodych hip-hopowców, którzy dzisiaj są znani w Polsce, właśnie wywodzili się z takich blokowych środowisk, gdzie właśnie spotykano się, rozmawiano i też to, co działo się przy trzepaku, że tak się wyrażę, no to była inspiracja do napisania jakiegoś tekstu. I nie boisz się tego, że właśnie przez te nowe technologie ciężko będzie komuś coś później stworzyć i o czymś napisać? No bo pisanie piosenki o Facebooku czy o selfie to może być taki standard za jakiś czas przez młodych
No tak, ale
hip-hopowców.
to chyba nawet już widać trochę, że jak gdyby czasy i jeżeli chodzi nawet o teksty rapowe, czasy nasze, czyli powiedzmy te początki lat 2000, lata 90., gdybyśmy porównywali teksty, jak gdyby ich treść, to o czym mówią z tym, co jest dzisiaj proponowane, no to już widać tą zmianę, nie? Już widać, że jednak ludzie mówią o czym innym. Język też się zmienia. No także to jest naturalna kolej rzeczy, no i my bardzo się cieszymy, jeżeli trafiamy do młodego człowieka, który gdzieś tam rozumie starych dziadów, którzy nawijają o to od paru lat, chce ich zrozumieć, chce ich posłuchać, no bo to jest bardzo ważne, nie? Ale rzeczywiście to się zmienia i powstaje powoli, moim zdaniem, taka przepaść, no bo jednak wszystko idzie w takim tempie do przodu, że jak gdyby to są skoki, bo to nie jest już naturalna ewolucja, tylko to są po prostu skoki i skoki w kulturze i skoki w technologii i we wszystkim. Także no, tak to będzie wyglądało. Jestem bardzo ciekawy, dokąd to zmierza i dokąd zmierza muzyka, dokąd zmierza kultura, w jakim kierunku to pójdzie. No bo naprawdę rozpędziliśmy się, no i zobaczymy, czy to przyniesie więcej korzyści, czy więcej szkód.